Dzień dobry, program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Agata Zalewska. Dziś zabieramy Państwa w jeden z najbardziej oddalonych zakątków od Polski. Niewiele jest miejsc na Ziemi, które owiane są taką aurą tajemniczości jak Wyspa Wielkanocna. To maleńki skrawek lądu położony na południowym Oceanie Spokojnym, z dala od cywilizacji. Mówią, że to raj na końcu świata. Turystów przyciąga przede wszystkim kamiennymi posągami Moai. Podczas dzisiejszej wyprawy odwiedzimy też Chile w czasie potężnych protestów i doświadczymy rewolucji w wersji latynowskiej. Zawędrujemy na pustynię Atacama, czyli jedno z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. Zapraszamy. Do Ameryki Południowej zabierze nas Dominik Maiński, podróżnik i historyk sztuki, który wykładał na uniwersytetach w Islandii, Norwegii, Turcji i Portugalii. Na stałe związany jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a jego pasją są podróże, dlatego często można go spotkać w drodze. Miłośnik Wschodu jest pomysłodawcą i organizatorem East East Festiwalu Wschodnich Podróży w Lublinie. Odwiedził przeszło 50 krajów w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej, w której to właśnie dziś zatrzymamy się na dłużej. Cześć Dominiku.
Cześć Agata.
Ostatnim rzutem na taśmę, tuż przed pandemią, udało ci się dotrzeć do miejsca, do którego docierają nieliczni. Mówię właśnie, że udało ci się, ponieważ w tym czasie w Barcelonie zaczęły się też jakieś protesty, zamieszki, no i w Chile rozpoczęła się wielka fala antyrządowych protestów.
Zgadza się, no właśnie, Barcelona to jest jeden punkt, do którego wtedy było trudno dotrzeć, natomiast najgorzej było w Chile oczywiście, dlatego że od października 2019 roku no mieliśmy tam po prostu bardzo poważną rewolucję, która trwała przez najbliższe miesiące, a ja akurat miałem zamiar trafić do Chile i do Ameryki Południowej w listopadzie, więc parę tygodni po tym, jak wybuchły tam zamieszki. A bilet był kupiony już parę miesięcy temu, nie tani zresztą, dlatego szkoda było po prostu tych wszystkich podróży, zresztą tam już bilety na miejscu też zostały kupione, lotnicze. No ale udało się, natomiast no, na pewno nie było bezpiecznie w samym Chile.
No właśnie, co tam zastałeś? Bo powiedzmy sobie, że te protesty zaczęły się tak, no można powiedzieć, niewinnie od podwyższenia cen biletów za metro.
Tak, tak. Tam miały miejsce już wcześniej pomniejsze protesty, natomiast na początku października wybuchły rzeczywiście poważne, ponieważ o parę dosłownie peso podniesiono ceny biletów i studenci zniszczyli całe metro, więc tam te sto kilkadziesiąt stacji zostało zniszczonych, więc żeby podróżować po Santiago de Chile, po stolicy, no trudno było. Metro zupełnie zostało wyłączone z użycia. Po prostu studenci przeskakiwali przez barierki, buntując się przed podwyżką biletów, a potem ten cały protest rozszerzył się też na inne rzeczy, więc no, mnóstwo budynków, kościołów też było zniszczonych, nie tylko w Santiago, ale i w całym Chile, więc było niebezpiecznie, dlatego że mnóstwo protestów, zwłaszcza w stolicy, duża dewastacja wieczorową porą, nocami, więc sklepy, budynki użyteczności publicznej poniszczone, ale też było trudno podróżować po kraju, ponieważ został wprowadzony, akurat ja miałem to szczęście, że już stan wojenny czy stan wyjątkowy był zniesiony. Tam oczywiście jakaś godzina policyjna trwała, więc wtedy nie można było wychodzić z budynku, z miejsca mieszkania. Natomiast sama podróż też po Chile, która jest przecież długie, jest wąskim krajem, natomiast kilka tysięcy kilometrów ma długości z południa na północ. No więc na przykład lecąc czy jadąc na lotnisko, żeby zaraz wylecieć do innego miejsca w Chile, było bardzo ciężko, więc trzeba było zaznajamiać się z informacjami na temat protestów, bo na przykład autostrada do lotniska była czy bywała w odpowiednich godzinach blokowana. W związku z tym ja miałem bardzo napięty program, w związku z tym nie mogłem sobie pozwolić na jakieś bardzo mocne opóźnienia, czy bycie zablokowanym na autostradzie, żeby się do tego lotniska nie dostać. No i raz była taka sytuacja, rzeczywiście w centrum, to nie było wieczorowo porą, ale akurat po południu trafiłem na zamieszki. A w związku z tym, że lubię tego typu nieoczywiste atrakcje, tak to nazwijmy, no więc w tych protestach nawet udało mi się uczestniczyć, no ale w którymś momencie jednak się poddałem, gdyż przeleciała jakaś tam butelka czy kamień przed moją głową, więc Było to trudne, natomiast rzeczywiście można było na ulicach zobaczyć obrazki, które my pamiętamy ze stanu wojennego, więc były opancerzone pojazdy, które były w dużym stopniu już przez demonstrantów poniszczone.
No dokładnie, media właśnie mówiły o tych obrazach wręcz jak z wojny.
Z wojny, dokładnie, no armatki wodne.
Czy zbrojnego jakiegoś przewrotu.
Zgadza się, tym bardziej już jakby po fakcie zakończenia tych protestów okazało się, że policja czy wojsko, które miało rozszerzone prawa do tego, aby powstrzymywać te zamieszki. Niestety, ale dopuściło się, no można powiedzieć, nawet ludobójstwa, bo wykorzystywano nie tylko jakąś lekką broń, ale też bardzo ostro. W związku z tym dużo ludzi po prostu w protestach zginęło, a to po to mieli jakby policjanci czy wojskowi świadomość, co robią, ponieważ chcieli po prostu te protesty zniechęcić ludzi do uczestnictwa dalej w tej rewolucji. Można powiedzieć, że to jest rewolucja, dlatego że...
No sam zresztą chyba prezydent ówczesny Spinera powiedział, że w kraju toczy się wojna.
Pinera, zresztą zwany szyderczo piranią, zgadza się tak. No trochę wywalczyli ludzie jednak zmian, dlatego że no generalnie powodem było rozwarstwienie społeczne i też atak medialny kobiet, społeczności LGBT, ale głównie to rozwarstwienie społeczne było tutaj powodem. No i też bieda w kraju. Natomiast no, osiągnięto przynajmniej podwyżkę o 10% wynagrodzenia emerytur i też obiecana była zmiana konstytucji. No więc mieliśmy rzeczywiście do czynienia z prawdziwą latynoską rewolucją.
Której doświadczyłeś. No,
tak, ale też się cieszę, dlatego że znaczy, trudno powiedzieć, żeby się cieszyć, kiedy się uczestniczy w czymś, co dla ludzi z Chile jest tragiczne jakby de facto. Natomiast ja mieszkałem wtedy u takiego człowieka, ekonomisty młodego w Santiago de Chile na tak zwanym couchsurfingu.
Tak.
No i to był człowiek, który mi powiedział, oczywiście wskazując mi, dając mi instrukcje, jak się nie zachowywać, gdzie nie chodzić, gdzie się dzieją różne jakby incydenty, ponieważ miał taką wiedzę, ale powiedział mi jedną interesującą rzecz, że poznałeś teraz smak prawdziwego Chile, Ameryki Łacińskiej, czy w ogóle naszego zachowania.
Czyli temperamenty.
Temperamentu. I to jest jakby też w jakiś sposób imponujące, bo oni, nie to, że ja popieram rewolucję, czy jakieś zbrojne działania, ale jednak interesujące jest to, że Latynosi czy Chilijczycy załatwiają sprawę szybko,
błyskawicznie. Mają tego ducha Che Guevary trochę w sobie?
Trochę tak, trochę tak. No zgadza się. Także tam nie ma dyskusji i może rzeczywiście to ma jakiś sens, dlatego że rozmowa ze skorumpowaną władzą po prostu traci w którymś momencie na znaczeniu. No i chyba tylko taki jest sposób, żeby osiągnąć rezultaty. No tak to wygląda.
Ale udało ci się jakoś zwiedzić to Chile, mimo tych wszystkich sytuacji. Czy
tak,
trochę ta turystyka już przeszła w taką, jak to się mówi, dark tourism, czyli wojenną turystykę?
Generalnie można było te wszystkie obiekty poniszczone w trakcie wojny oglądać. Natomiast ja jestem historykiem sztuki, więc dla mnie oprócz wszystkich atrakcji związanych w Chile chyba w głównej mierze z przyrodą, bo jednak tam jest ta przyroda najbardziej zróżnicowana, więc mamy wszystko. Od gór, od lodowców, gejzerów, pustyni jednej z najsuchszych na Ziemi.
No właśnie, pustynia Atacama.
Zgadza
I tam
się.
Byłeś też, tak?
Tak, tam byłem, ale jako historyk sztuki trudno mi było trafić do muzeów, ponieważ te instytucje były pozamykane w Santiago de Chile.
No
więc niestety na przykład Muzeum Narodowe no po prostu było zamknięte z bardzo ciekawą wywieszką, że do momentu rozwiązania spraw społecznych muzeum nie będzie otwarte. Ale udało się na przykład zobaczyć muzeum też przepiękne, akurat otwarte sztuki prekolumbijskiej, więc no pod tym kątem było niełatwo, ale też w Argentynie, czyli w Buenos Aires było podobnie, też jakieś protesty społeczne, ponieważ od Chile się w ogóle zaczęło. Potem była rewolucja też i w Boliwii i to się wszystko rozlało. Oczywiście nie jest takim impetem jak w Chile właśnie, ale no to był taki trudny czas dla latynosów wtedy.
Ja chciałabym się jeszcze zatrzymać na tej pustyni Atacama.
No tak.
No właśnie, no bo to jest niezwykłe miejsce.
To jest olbrzymi teren, więc naprawdę można tam doświadczyć no generalnie pustkowia księżycowego, bo to wygląda no przedziwnie. A w związku z tym, że też
jakbyś
jakby...
był na Marsie.
Dokładnie, dokładnie tak. Zresztą tam jest też taka ciekawa klimatyczna historia, ponieważ to jest pustynia zwana mglistą, czyli jedyna wilgoć, która tam trafia, to nie z deszczu, tylko z mgieł, które się unoszą od oceanu, ponieważ to...
Ja gdzieś tam przeczytałam, że deszcz pada tak rzadko, że roczna suma opadów wynosi mniej niż 1 mm.
Tam są miejsca, gdzie deszcz w ogóle nie pada.
Albo nigdy nie spadł.
No, nie na kilka lat, tylko nawet
tylko
na setlecia.
Ogóle, tak?
No jest na przykład taka miejscowość Iquique, się nazywa, na Atakamie, gdzie deszcz nie spadł, z tego co mówiono mi, od początku XX wieku. Albo na przykład są też miejsca, gdzie deszcz nie spadł w ogóle od momentu początku pomiarów, więc... Ale była taka ciekawa sprawa, bo to mówiła nam przewodniczka, że z kolei 2 lata wcześniej, czyli to był 2017, spadł tak potężny deszcz, że pozabijał te wszystkie zwierzęta, bo tam są zwierzęta, się okazuje. Mimo, że jest tak pusto i niekorzystnie dla biologii. I te wszystkie formacje też, czyli solanki, też zostały przez ten deszcz zniszczone, więc mieli taki jeden moment. Raz na 40 lat zdarza się podobno powódź w takim miejscu, co jest przedziwne.
Tak.
Natomiast rzeczywiście jest bardzo sucho, no ekstremalnie jest. No właściwie drugim chyba źródłem wody, no to są gejzery, bo też takie można tam zobaczyć i to gejzery wyjątkowe, bo są posadowione najwyżej na świecie. No rzeczywiście może tam spędzić długi czas i zobaczyć ekstremalne rzeczy.
Warunki tak. też. No dobrze, a jednym z chyba z bardziej takich fascynujących miejsc na pustyni to są te piaszczyste, solne doliny podobno.
Tak, no można, no soli jest bardzo dużo i to jest sól jakby przez te procesy geologiczne tworzona, bo też mamy do czynienia z bardzo dużymi kryształami, więc jakby ten czas ściśniania tej soli w postać kryształów trwa długo. Natomiast jest oczywiście forma płynna, bo tu właściwie można też wykąpać się w Jeziorze Słonym. Nie musimy mieć Morza Martwego, jechać do Izraela koniecznie, ponieważ tam jest też olbrzymie zasolenie, więc tych jezior, w których można popływać czy unosić się nad powierzchnią wręcz, bo ta sól wypiera człowieka, jest też sporo. Także to też jest ciekawe.
W studiu Radia Lublin gościmy historyka sztuki i podróżnika Dominika Maińskiego, który zabiera nas w podróż po Ameryce Południowej, a po krótkiej przerwie przenosimy się na pokrytą górami i wulkanami wysepkę, która należy do najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi. Proszę zostać z nami.